Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji powiemy m.in. o uruchomionym gazociągu Baltic Pipe oraz o bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy. Na początek najważniejsze wiadomości przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski.
Unijne sankcje wobec Rosji wejdą dziś w życie. Ósmy pakiet restrykcji formalnie zaakceptowali wczoraj ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. W nowym zestawie sankcji są przede wszystkim pułapy cenowe na rosyjską ropę przewożoną tankowcami do państw spoza Unii. Są też kolejne ograniczenia w wymianie handlowej z Rosją o wartości kilkunastu miliardów euro. Wojna w Ukrainie to wojna przeciwko podstawowym ludzkim wartościom, jak prawo do wolności kraju, domu, języka. Nie może być tak, by Rosja stworzyła precedens, by agresja stała się nowym językiem rozwiązywania problemów świata, mówiła w Warszawie pierwsza dama Ukrainy. Olena Zełenska wzięła udział w dwudniowej konferencji Warsaw Security Forum, m.in. na temat bezpieczeństwa energetycznego i klimatu. Polska i Grecja deklarują pomoc w odbudowie Ukrainy po zakończeniu trwającej tam wojny. Mówili o tym ministrowie spraw zagranicznych obu krajów. Zbigniew Rau i Nikos Dendias podkreślali po spotkaniu, że zarówno Polska, jak i Grecja nadal będą wspierać Ukrainę, gdy wojna się skończy. Zgodnie uważają też, że niezbędne jest zaostrzenie sankcji nałożonych na Rosję. Niemcy, Dania i Norwegia zdecydowały o zakupie dla Ukrainy 16 słowackich haubic Zuzana II, poinformowało niemieckie Ministerstwo Obrony. Dostawy mają rozpocząć się w przyszłym roku. Działa, które mogą wystrzelić 6 pocisków na minutę i mają zasięg 40 km, będą kosztować te trzy kraje 92 miliony euro. Włoskie siły powietrzne poinformowały o przechwyceniu 4 rosyjskich myśliwców. Do operacji miało dojść po wcześniejszym naruszeniu przez Rosjan polskiej i szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Włoscy piloci myśliwców Eurofighter Typhoon stacjonują w Malborku. Misja Baltic Air Policing jest pełniona od 2004 roku, czyli odkąd Litwa, Łotwa i Estonia wstąpiły do NATO. Czeski rząd zdecydował o przedłużeniu kontroli na granicy ze Słowacją. Wprowadzono je tydzień temu w związku z gwałtownym nasileniem się nielegalnej migracji. Kontrole miały zakończyć się w sobotę, ale potrwają co najmniej do 28 października. W ochronie granicy czeskim policjantom pomoże 80 żołnierzy. Szefowa Komisji Europejskiej dopuszcza możliwość wprowadzenia limitów cenowych na gaz, także ten importowany do Unii. To postulat 15 krajów, w tym Polski. Ursula von der Leyen napisała o tym w liście do przywódców 27, którzy jutro na nieformalnym szczycie w Pradze mają rozmawiać o przeciwdziałaniu wysokim cenom energii. Polska jest liderem wśród beneficjentów unijnego programu zmniejszającego zależność energetyczną wspólnoty od Rosji. Według informacji stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, nasz kraj ma otrzymać 2 miliardy 700 milionów euro. Za 2 lata w Unii Europejskiej będzie jedna uniwersalna ładowarka do małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych. Od jesieni 2024 roku wspólnym portem ładowania będzie USB typu C. Europosłowie na sesji plenarnej w Strasburgu zatwierdzili przepisy unijne w tej sprawie. Będzie jedna ładowarka do telefonów komórkowych, czytników, aparatów fotograficznych, słuchawek, konsoli do gier czy przenośnych głośników. W przypadku laptopów przepisy wejdą w życie później, wraz z końcem 2025 roku. Przedterminowe wybory parlamentarne w Danii odbędą się 1 listopada. Do ich przeprowadzenia wezwali liderzy 6 partii. Według ostatnich sondaży partia urzędującej premier Mette Frederiksen pozostaje najpopularniejsza, ale może stracić większość w koalicji.
Rozmowa o Europie.
W ubiegły wtorek nastąpiło symboliczne otwarcie, a w sobotę gaz popłynął do Polski systemem Baltic Pipe. Jednocześnie obserwujemy uszkodzenie gazociągów Nord Stream 1 i 2 oraz wyciek ogromnych ilości błękitnego paliwa. I o tym porozmawiam dziś w audycji z doktorem Markiem Szymańskim, ekonomistą z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zgodnie z zapowiedziami przepustowość Baltic Pipe w bieżącym roku wyniesie do 3 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Później ma być zwiększana do docelowych 10. W połączeniu z innymi rozwiązaniami możemy powiedzieć, że jesteśmy już uniezależnieni od Rosji?
Rozmawialiśmy na podobne tematy kilka miesięcy temu i wówczas nam wychodziło na styk to wszystko, z tym, że tam było założenie także, że części gazu będzie możliwe uzyskanie z Niemiec. I tu się pojawiał problem, że Niemcy w około 50% uzależnili się od Rosji. Więc ta możliwość była uzależniona w pewnym stopniu od tego, czy wciąż będą stabilne dostawy dla Niemiec ze strony naszego wschodniego daleko wschodniego sąsiada. W tym momencie jest to bardzo zagrożone. Mamy te wycieki, mamy być może wręcz trwałe wyłączenie 3 z 4 nitek tych 2 gazociągów z Rosji. I to rodzi pewne problemy. Jest dla Polski pewne światełko, bo z tego, co mówią oficjalne strony naszych władz, mamy zużycie o około 10% niższe niż wcześniej. Także najprawdopodobniej albo delikatna recesja wdała się na rynek gazu, albo mieliśmy także jakieś programy oszczędnościowe, być może przejście na inne źródła energii. I to jest pewnym takim, powiedziałbym, optymistycznym sygnałem, ale to wciąż jest wszystko na styk.
W tym roku do 3 miliardów metrów sześciennych rocznie, docelowo, tak jak wspomnieliśmy, do 10. Z czego wynika to ograniczenie? No bo laik może pomyśleć, odkręcona rura, czemu idzie 30% mocy, a nie full?
To jest nowa rura, więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gdzieś na tych kilkuset kilometrach długości są jakieś newralgiczne punkty i myślę, że trzeba je w jakiś sposób przetestować, żeby się nie okazało, że puścimy maksymalną ilość i w którymś momencie gdzieś, no znowu pojawią się bąbelki w okolicach Bornholmu na przykład, nie związane z jakimś aktem terroru, z jakimś wybuchem, tylko po prostu z niesprawdzonym, niewypróbowanym elementem infrastruktury. Po drugie, mamy także konieczność zapewnienia dostawy do tej rury. No i tutaj pojawiają się problemy z kontraktacją, pojawiają się problemy z możliwościami łatwego podłączenia dostawcy gazu do całej infrastruktury, więc myślę, że to jest cała gama czynników, które powodują, że powolutku będziemy dochodzili do tego pełnego wykorzystania. Ale tu jeszcze mała uwaga, 10 miliardów metrów sześciennych to jest ten maks, a my mamy możliwość ściągnięcia troszeczkę mniej. To jest około 20-20 kilku procent poniżej tej maksymalnej wartości.
A jest tu też aspekt finansowy? Czasami się słyszy, że w tej chwili no, ten gaz jest tak drogi, że na razie bierzmy go tyle, ile powinno wystarczyć, a potem zobaczymy, gdyby był tańszy, no to może byśmy spróbowali brać go więcej.
W niewielkim stopniu, bo to są kontrakty długoterminowe po pierwsze, a po drugie PGNiG ma swoje koncesje, więc tutaj byłby ten gaz wewnętrzny generalnie uniezależniony od tego, co się dzieje na giełdach. A jeśli chodzi o te problemy z cenami, no to konia z rzędem temu, kto przewidzi, ile będzie ten gaz kosztował za 3 tygodnie, 3 miesiące czy pół roku. W tej chwili, w ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy wahania od powiedzmy 6 z haczykiem chyba do około 10 dolarów za 1 milion BTU. To jest 40% różnicy od maksymalnej wartości, tak? Albo 66 od tej niższej.
Polskie wydobycie gazu szacuje się na mniej więcej 4 miliardy metrów sześciennych. Do tego dochodzi gazoport w Świnoujściu, interkonektory na granicach. No i teraz Baltic Pipe. To jest już bezpieczna dywersyfikacja źródeł?
Najbezpieczniejsze byłoby pewnie, gdybyśmy mieli własne źródła w ilości wystarczającej. Pewnego bezpieczeństwa nie będzie. No, mamy ten wyciek z rury rosyjskiej, z Nord Stream, niedaleko Bornholmu i to jest to miejsce, gdzie przebiega także Baltic Pipe, więc zakłada się, domniemywa się, że to Rosjanie swoją własną infrastrukturę zniszczyli i nieprzypadkowo pewnie nie gdzieś tam w okolicach Wyborga, tylko w okolicach Bornholmu. To jest sygnał, słuchajcie, potrafimy, możemy to zrobić. W każdym momencie możecie stanąć przed problemem zimnych kaloryferów, przed problemem niemożności ugotowania posiłku, przed problemem braku energii elektrycznej i zamykania zakładów przemysłowych, które wykorzystują gaz jako źródło energii podstawowe dla siebie, dla swoich potrzeb.
No właśnie o tę sytuację z Nord Stream też chciałem dopytać, no bo skoro nastąpiła, cudzysłów, awaria, no to taka sama awaria może dotknąć faktycznie Baltic Pipe, który przebiega zupełnie niedaleko. Czy taką instalację da się zabezpieczyć przed takimi atakami?
Ona jest w jakimś stopniu zabezpieczona. No, pomyślmy sobie, to jest 1200 kilometrów rury leżącej gdzieś tam na dnie morza. Ona jest podatna na wiele różnych czynników, więc nie można sobie wyobrazić sytuacji, że to jest, nie wiem, po prostu goła rura leżąca gdzieś tam swobodnie. Natomiast każdy system zabezpieczenia zderza się z możliwością jego obejścia albo no, zastosowania takiego narzędzia, które jest w zasadzie nieczułe na to zabezpieczenie. Tutaj najprawdopodobniej były to jakieś wybuchy, które w niewielkim odstępie czasu zaistniały, więc no, trudno mówić o przypadku. Jakiś terroryzm, czy międzynarodowy, czy być może jest to jakaś grupka, która obstawiała cenę gazu na giełdzie na przykład. Grała na zwyżkę i postanowiła wpłynąć na te notowania, na rynki taką no, dość kłopotliwą deklaracją. 100% zabezpieczenia w zasadzie wydaje się nigdy nie będzie. To jest coś, co jest narażone na rozmaite działania. No, 1200 kilometrów, jeśli chodzi o Nord Stream, kilkaset kilometrów, jeśli chodzi o Baltic Pipe. To jest kilkaset kilometrów miejsc, w których może dojść do jakiegoś zdarzenia, które skończy się awarią, uszkodzeniem, zablokowaniem przepływu.
Choć podłożenie ładunku dużo trudniejsze niż w przypadku rzucenia petardy do kosza na śmieci, ale mimo wszystko jednak te setki kilometrów dają możliwości.
Jeśli ktoś ma możliwości techniczne, to możemy badać potem, tak? W tej chwili są prowadzone jakieś badania, odtwarzane na słuchy, jakie jednostki się poruszały i czyje, ale to jest post factum. Sposób zabezpieczenia to jest jednak coś znacznie bardziej kłopotliwego, chociaż podejrzewam, że zwiększanie tego bezpieczeństwa jest możliwe, że jakieś patrole wzdłuż przebiegu jednego, drugiego, trzeciego gazociągu zwiększą trudności, zwiększą ryzyko, a co za tym idzie, pewnie zwiększą także bezpieczeństwo, jeśli chodzi o użytkowanie tej infrastruktury.
Czyli trochę zabawa w policjanta i złodzieja, kto kogo przechytrzy.
No tak, bo, im więcej patroli.
Bo było widać jakieś takie niezidentyfikowane drony, które latają w tym miejscu, no i zupełnie niedawno Norwegowie wysłali swoje drony, żeby sprawdzać, czy nie ma tam żadnych obcych dronów.
No będziemy się tak bawili pewnie. A ponieważ mamy czasy niepewne, to pewnie te zabawy będą miały charakter systemowy i długotrwały.
Panie doktorze, Baltic Pipe to ważna inwestycja dla Polski, jeśli chodzi o dostawy gazu. Czy też ważna dla innych krajów? Europa faktycznie trochę odetchnęła, że to powstało? Czy to nam się wydaje, że Europa się z tego cieszy, a dotyczy to wąskiej części kontynentu?
Z tego, co mi wiadomo, w tej chwili ten gaz, który płynie Baltic Pipe, to jest gaz, który w zasadzie płynie z Niemiec. On jest najprawdopodobniej norweski, przepływa do Niemiec Europipe 2 i jakimiś tam interkonektorami trafia do nas. No i teraz wyobraźmy sobie, że na jakimś odcinku ten Europipe jest uszkodzony. No nie wiem, doszło do podobnego aktu terroru. Jest możliwość, żeby z tego szelfu norweskiego transportować gaz do Polski, a wtedy ten interkonektor, o którym sobie mówiliśmy, być może można byłoby przestawić w taki sposób, żeby on zabezpieczał Niemcy. Więc to jest jakiś element budowania systemu bezpieczeństwa na troszeczkę większym obszarze. Może nie całej Europy od razu, ale tego trójkąta Polska, Dania, Niemcy. I być może nawet dalej. Coraz większa sieć możliwości przesyłania wzajemnego między państwami Unii Europejskiej gazu. Myślę, że to jest coś, co w jakiś sposób zwiększa bezpieczeństwo. Tu oczywiście mamy świadomość, że istotne jest także to, ile zapasów zgromadziliśmy. Niemcy mają, z tego co mi wiadomo, na około 1/4 rocznego zużycia, Polska na mniej więcej 1/6. Więc nawet jeżeli doszłoby do jakiejś awarii, to nie jest to tak, że za chwilkę wyłączamy sobie całą albo połowę energetyki. Nie mamy ogrzewania w mieszkaniach z tych ciepłowni, które są napędzane gazem.
I następnego dnia w kuchence nie ma płomienia.
Następnego dnia w kuchence nie ma płomienia i musimy sobie, nie wiem, wodę gotować grzałką nurnikową. Jakieś zabezpieczenie jest. Nie wiem, czy ono jest wielkie. Zbliża się zima, zbliża się większe zużycie energii. Zatem jak mówimy sobie o tych, nie wiem, 1/6 zabezpieczenia w magazynach dla potrzeb Polski, to jest 1/6 średniego zużycia rocznego. Tutaj pewnie wystarczyłoby to na jakiś miesiąc. Ale to jest miesiąc, który mówi, jak coś się zdarzy, niekoniecznie atak terrorystyczny, jakiś problem techniczny, nie jesteśmy skazani na zimne kaloryfery i picie zimnej wody.
Doktor Marek Szymański z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.